Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj w programie. W Sejmie waży się los małych, nienarodzonych Polaków. 3 lata więzienia za mówienie prawdy. Już wkrótce w Polsce. Prowadzone przez naszego starszego brata w wierze Bena Shapiro, Daily Wire jednak nie jest czempionem wolności słowa. Film Wandea, zwycięstwo albo śmierć, już na DVD. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Zakrzepy we krwi. Czy powoduje je kryzys klimatyczny? Mijają 3 lata od mojego odkrycia mszy świętej tradycyjnej. Spostrzeżenia z tego okresu. Kiedy nagrywam ten materiał, w Sejmie wciąż trwa debata na temat losu dzieci nienarodzonych w Polsce. Są zgłoszone 4 projekty ustaw, które mają dopuścić większą dostępność usługi polegającej na tym, żeby zamordować swoje dziecko. Prawdopodobnie, kiedy ty to, mój drogi widzu, oglądasz, już te głosowania się odbyły. Na ten moment, kiedy ja to nagrywam, nie jestem w stanie odnieść się do wyników. Powiem o tym, że wczoraj, czyli w czwartek, oglądałem sporą część tej debaty w Sejmie. Bardzo trudne doświadczenie, dlatego że ci, którzy mówią za aborcją, to jest tak przykre. To w większości, jeżeli nie wszyscy, to są, mówię teraz tylko swoją prywatną ocenę tej sytuacji, swój odbiór, to są płotki, to są ludzie puści według mnie w tej wojnie ideologicznej, która jest na świecie, bo są na świecie ośrodki proaborcyjne, które ewidentnie są bardzo mocno ideologiczne, o takim w zabarwieniu wprost albo pośrednio satanistycznym, że dla kogoś to jest prawdziwie ważna ideologia i ten przeciwnik jest bardziej wyrazisty. W Polsce mam wrażenie, że większość tych pań, które tam opowiadają, powtarzają tak naprawdę formułki, które wymyślono na Zachodzie. Nie widzę tam żadnej prawdziwej takiej ideolożki, tak to nazwijmy. Raczej jest to takie za mordem dzieci nienarodzonych w Polsce opowiadają tak naprawdę koniunkturalizm jakiś za tym przemawia. Bo jest tak, że za urobienie opinii społecznej w dzisiejszych czasach odpowiadają głównie media, czyli i to wbrew pozorom głównie rozrywka. Seriale, TikTok, to tamtędy tak naprawdę wpływa się na masy. I potem taki polityk wychodzi i on ma już masy urobione. To jeżeli nie jest ideowcem, czyli nie ma idei, w którą naprawdę wierzy, to odczytuje, co myśli społeczeństwo i tak się ustawia, żeby jak najlepiej było dla jego kariery politycznej. Nie mówię, że tak w Polsce robią wszystkie ugrupowania, które teraz są za aborcją, dlatego że tak naprawdę, żeby teraz się tym zająć, to chyba są 2 powody. Chociaż jest to temat zasadniczy dla Polski, to w pewnym sensie jest tematem zastępczym, jest bardzo emocjonującym w sposób uzasadniony tematem i dlatego się go wyciąga zawsze wtedy, żeby nie patrzeć na inne rzeczy. A po drugie, co chyba równie ważne, z Unii Europejskiej do pana Tuska zdaje się płyną sygnały, żeby dociskał. Jak najszybciej robił z tą zacofaną Polską, w rozumieniu ideologów, globalistów, porządek. Czyli jak najszybciej i jak najwięcej ma ruchów wykonać, żeby jeden z ostatnich takich powiedzmy bastionów jeszcze konserwatyzmu w Europie, czyli Polskę, zmienić. To jest moja ocena wszystkich tych paniuś, które tam mówiły o mordowaniu dzieci nienarodzonych. Najpierw wyszła taka pani.
Bo aborcje w Polsce były, są, będą. Aborcje w Polsce po prostu się dzieją.
I odczytała swój taki mini marksistowski manifest, którego główną ideą, przesłaniem było to, że aborcje w Polsce i tak się dzieją. Więc skoro one i tak się dzieją, to trzeba to usankcjonować.
I zamykanie na to oczu wcale nie sprawi, że aborcje przestaną istnieć. One po prostu stają się mniej bezpieczne. I te aborcje po prostu dzieją się po cichu.
Logika tego wywodu tej pani, jak zresztą logika wszystkich tych pani o lewicowych poglądach, które cokolwiek tam mówiły, słuchałem kilku wystąpień, jest zerowa. Natomiast one wszystkie mogą, jak już mówiłem na początku, liczyć na to, że społeczeństwo jest już urobione przez Netflixy, seriale, TikToki, media społecznościowe, tak naprawdę przez źródła manipulacji, które płyną spoza Polski, w wyniku czego lud w dużej części został już pozbawiony w ogóle umiejętności spokojnego, krytycznego myślenia o tym, co się do niego mówi, czy w tym jest logika. Wszystkie ideologie lewicowe na samym starcie muszą przenieść całą rozmowę z meritum na emocje. I kiedy to się uda, dopiero wtedy ideologia lewicowa, każda ideologia lewicowa, zyskuje taki punkt oparcia. powiedzmy, glebę. O, emocje to jest ta gleba, na której rosną te wszystkie chore ideologie. Gdyby ludzie byli uczeni na tego, że o sprawach trzeba myśleć raczej na chłodno, analizować sprawy na chłodno, emocje są czymś zupełnie pobocznym. No to wtedy większość ideologii lewicowych wydawałaby się większości ludzi tak absurdalna, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale jak się przeniesie od razu całą rozmowę w emocje, no to wtedy właśnie takie panie mogą występować w Sejmie i nawet tam część społeczeństwa myśli, że no dobrze powiedziała. Więc kiedy usłyszałem ten argument, że aborcje i tak są, więc trzeba je dopuścić, pomyślałem sobie dokładnie to, co za chwilę pan Krystian Kratiuk napisał na Twitterze. Zaraz tego tweeta pokażę, natomiast dokładnie kiedy ona to mówiła, pomyślałem sobie, że w swoim odcinku powiem dokładnie tak.
Bo aborcje w Polsce były, są, będą.
Bo gwałty w Polsce były, są i będą.
I zamykanie na to oczu wcale nie sprawi, że aborcje przestaną istnieć.
Zamykanie na to oczu wcale nie sprawi, że gwałty przestaną istnieć.
One po prostu stają się mniej bezpieczne.
One po prostu stają się mniej bezpieczne.
I te aborcje po prostu dzieją się po cichu.
Gwałty po prostu dzieją się po cichu. I czy dobrze jest dokonywać takich porównań? W domenie jakby lewicy niedobrze, bo tam panują emocje. Więc jak on śmie mówić o gwałtach? Porównuje co? Gwałciciela do matki, która poczęła dziecko i teraz ma problem. Nie, nie na tym polegają tego typu porównania. One polegają na tym, że wykazuje się absolutnie błąd logiczny na starcie. Fakt, że coś ma miejsce, nie jest żadnym argumentem za tym, żeby to sankcjonować. Gwałciciel, jeżeli gwałci, to też ma jakiś problem i prawdopodobnie do końca świata będą gwałciciele. To dlaczego nie usankcjonować tego prawnie? Zróbmy tak, że to jest dopuszczalne. Przecież teraz to się dzieje w sposób jakiś taki, no na pewno niebezpieczny, stresujący dla wszystkich stron. Gdyby to było zgodne z prawem, to przynajmniej gwałciciel miałby na pewno mniej stresu przy tym wszystkim. I podobnie w Polsce są kradzieże i morderstwa. Dlaczego to się ma dziać po cichu? Jaki to jest stres dla na przykład złodzieja, że on musi jakoś próbować potem uniknąć konsekwencji? To jest taki kortyzol, podejrzewam, że gdyby powiedzieć mu, że może to robić, to nie będzie więcej problemu z tym, że on musi się ukrywać z tym i to go stresuje. I co więcej, jeszcze można zrobić takie prawo, że wszyscy są zobowiązani pomóc złodziejowi. Że jeżeli ty powiesz, że klauzula sumienia tobie nie pozwala brać w tym udziału, to prawnie wszystkich zobowiążmy, zwłaszcza tych, którzy się znają na tej dziedzinie, że jeżeli ktoś zwróci się do ciebie, że musisz pomóc w gwałcie, w kradzieży, w morderstwie, to nie możesz się uciec do klauzuli sumienia. Musisz wziąć w tym udział. Tylko morderstwo tak naprawdę tutaj jest przykładem adekwatnym, bo mimo wszystko gwałt, teraz wiadomo, w lewicowej domenie, to co ten człowiek powiedział teraz? Coś strasznego, on bagatelizuje gwałt. Nie, to w ogóle nie następuje w tej wypowiedzi, nie bagatelizuje gwałtu, ale mimo wszystko gwałt i kradzież to są jakby mniej straszne w skutkach wydarzenia niż aborcja. W tym moim przykładzie jedynym adekwatnym porównaniem jest morderstwo. I kiedy się zmęczyłem słuchaniem tego bełkotu, wszedłem sobie na chwilę na Twittera, na serwis X i tam zobaczyłem wpis pana Krystiana Kratiuka, który napisał tak. Wszystkie panie posłanki, które wnioskowały dzisiaj o aborcję, postawiły na mówienie o tym, że aborcja i tak w Polsce jest, więc trzeba, żeby była legalna. Zatem informuję, że gwałty w Polsce też są. Też do nich dochodzi. Też powinny być legalne. Co to w ogóle za logika? Twojej decyzji, mój drogi widzu, zostawiam to, czy uwierzyć w to, że osobno pomyślałem dokładnie to samo. A jeżeli pomyślisz, że inspirowałem się tym, co napisał pan Krystian, to w sumie to nie jest żaden problem. Mądra wypowiedź na Twitterze. Pan Krystian słusznie zadaje proste pytanie. Co to jest w ogóle za logika? Jest to logika lewicowa. Okej. I teraz dochodzimy do drugiej strony tego sporu, to nie jest dobre słowo, tej wojny. O życie nienarodzonych dzieci, czyli do osób pro-life, do posłów i posłanek pro-life, którzy wczoraj się wypowiadali. Najpierw na mównicę wyszła pani Sójka z PiSu. Jej wypowiedzi na temat ochrony życia dzieci nienarodzonych mnie w ogóle nie przekonują. Nawet uważam, że ona nie ma tak naprawdę poglądów pro-life. Natomiast godne uwagi na pewno było wystąpienie pani Kariny Bosak.
Jesteśmy po to, żeby usuwać jej lęk, a nie jej dziecko. Jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem i która w tej izbie, przy was, karmiła noworodka. Wiem, jakie to jest poświęcenie być matką.
Wybrałem taki bardziej emocjonalny moment, natomiast niecała wypowiedź pani Kariny Bosak była w tym klimacie. Był tam bardzo mocny punkt powiedziałbym, merytoryczny, który wskazywał precyzyjnie pewien fałsz i obłudę przedstawienia sytuacji w ten sposób, że po stronie kobiet tak naprawdę to jest lewactwo, które chce legalizacji aborcji. Pani Bosak według mnie bardzo precyzyjnie i umiejętnie odniosła się do tego wielkiego fałszu. To jest czysto taki szatański fałsz, że ci, którzy chcą dać kobiecie aborcję, to oni się tak naprawdę o nią troszczą. Nie będę teraz przytaczał całej tej wypowiedzi pani Kariny Bosak, można ją znaleźć w internecie. Bogu niech będą dzięki, że mamy takich posłów. Pan Krzysztof Bosak był na sali sejmowej, kiedy było to wystąpienie. Według mnie miał łzy w oczach momentami. Pan Grzegorz Braun, który też miał swoje wystąpienie, które również było dobre, pocałował w dłoń panią Karinę. Uważam, to wszystko to jest wysoka klasa polityczna. Wieczorem pan Krzysztof Bosak był u pana Mazurka na kanale Zero i im więcej go słucham, tym bardziej jest to polityk, który bardzo, bardzo mi odpowiada. Pani Karinie i wszystkim ludziom, którzy są w Polsce pro-life, z całego serca dziękuję. Aha, warto też wspomnieć o panu Wiplerze, który również miał mocne wystąpienie pro-life. Według mnie miał jakąś taką wypowiedź w kampanii wyborczej dwuznaczną, jeżeli chodzi o ochronę życia poczętego. Teraz ewidentnie opowiedział się dość jednoznacznie, za co również bardzo mu dziękuję. Natomiast, choć nie przychodzi mi to łatwo, posunę się do pewnej krytyki, również strony pro-life. Dlaczego się do tej krytyki posunę? Ponieważ ta sprawa bardzo mocno leży mi na sercu. Znowu zostawiam twojej ocenie, mój drogi widzu, decyzję, jakby czy uwierzyć mi, ale jaki mógłby mieć inny motyw, żeby krytykować stronę pro-life, niż to, że martwię się, że w pewnych aspektach ta strona, co już kilka razy mówiłem, według mnie jednak tańczy do muzyki granej przez pro-choice, czyli przez środowiska proaborcyjne. O co mi chodzi? Jeżeli chodzi o sprawy takie jak modlitwa, marsze, rozmowy po stronie pro-life, wywieranie nacisku na posłów, była akcja telefonu i maila do posła. Daj Boże, że tam jacyś już znacie wynik, ja go będę znał razem z wami w piątek po południu, kiedy to nagrywam, go jeszcze nie znam. Daj Boże, że te akcje przyniosły jakieś efekty. Jeżeli chodzi o walkę prawną, na przykład wszystko, co robi Instytut Ordo Iuris, no Bogu niech będą dzięki, że robi to, co robi. Jeżeli chodzi o na przykład panią Kaję Godek, Bogu niech będą dzięki za wszystko, co robi ona i fundacja. Natomiast jest jeszcze jeden element, czyli przekonywanie opinii publicznej. Żyjemy w demokracji i tego nie zmienimy. Koniec końców, zawsze o tym, co będzie się działo z życiem dzieci nienarodzonych, będzie zależało w jakimś sensie od wyborców. Czy to dobrze, że lud będzie decydował o tym, co się będzie działo z życiem nienarodzonym? To niedobrze, ale tak będzie. To lud będzie decydował koniec końców. Więc nie wystarczy mówić i stwierdzać pewnych rzeczy na temat aborcji. Trzeba jeszcze przekonywać. Żeby przekonywać masy, trzeba dobierać bardzo precyzyjny sposób przekonywania. I w tym proaborcjoniści są bardzo dobrzy. Oni wiedzą, gdzie jest domena ich i to są emocje. W emocjach się chcą tylko poruszać. Pro-life powinno jak najszybciej wychodzić z emocji. Wszystko, co dotyczy emocji, zostawić i wchodzić w merytorykę. I teraz, co tutaj jest merytoryką? Merytoryką jest to, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Jeżeli to jest już oczywista oczywistość dla pro-life, to warto pamiętać, że to jest główny taki przełączniczek w głowie proaborcjonistów i wszystkich w Polsce, którzy mówią, że no nie, no w niektórych przypadkach to wiadomo, trzeba dopuścić. To jest ten przytyczek elektryczek, który oni sobie przekręcają i żeby nie mieć problemu, żadnego problemu moralnego z tym, że to nie jest jeszcze człowiek po prostu. I to jest meritum. To nie jest jeden z elementów dyskusji, to jest jedyny element dyskusji, który według mnie, przynajmniej tam, gdzie chcemy przekonywać, który trzeba poruszać, że wszystko wskazuje na to i jest raczej konsensus już również naukowy co do tego, że życie ludzkie, czyli człowiek, zaczyna się w momencie poczęcia. Jeżeli to się uzna, to wszystkie inne argumenty tak naprawdę są już tańcem do muzyki aborcjonistów. No bo jeżeli na przykład w 10. tygodniu życia jest to taki człowiek i będziemy to cały czas podkreślać, to w tym momencie na przykład mówienie o syndromie proaborcyjnym u kobiet jest kompletnym rozmyciem tego jednego argumentu, najważniejszego argumentu. I trochę dziwi mnie, że tak bardzo dużo ludzi tego nie rozumie. Aborcjoniści to rozumieją. Ci, którzy stoją za tą całą ideologią, oni wiedzą, że trzeba wszystko robić, żeby w całej tej dyskusji, tej jakby wojnie dwóch stron, jak najmniej wracać do tego meritum. Tylko właśnie, żeby mówić, że syndrom poaborcyjny tutaj, co to jest za argument dla drugiej strony? No okej, no ale kobieta powinna podjąć sama decyzję, no nikt nie będzie za nią decydował, żeby unikała sobie dyskomfortu psychicznego. A mówienie o syndromie poaborcyjnym po stronie pro-life to jest tak, nie morduj sąsiada krwawo, bo będziesz się źle z tym czuł. To jest dokładnie to samo. Naprawdę, słuchajcie, odradzamy wam to, żebyście krwawo zamordowali dziecko sąsiada, bo będziecie mieć syndrom potem pomorderstwowy. Będziecie mieć dyskomfort, źle się czuje potem człowiek po czymś takim. I strona pro-life wydaje się myśleć, że ona wzmacnia swój argument w ten sposób. Nie dość, że tam jest człowiek, który jest krwawo rozrywany, to jeszcze potem jest cała otoczka, wyrzuty sumienia i tak dalej. I myśli, że tą otoczką on wzmacnia, a on bardzo osłabia, strona pro-life bardzo osłabia swój najważniejszy argument przez całą tą otoczkę. Bo gdyby nie było syndromu poaborcyjnego, a byłoby udowodnione naukowo, że po aborcji kobieta się czuje świetnie, do końca życia jest piękna, młoda i czuje niesamowitą lekkość na sercu, do końca życia, to przecież stanowisko pro-life by nie drgnęło. Nadal nie wolno tego zrobić, bo jest tam człowiek. Więc tak naprawdę to, jak kobieta może się czuć po tym, nie ma żadnego znaczenia. I takie argumenty, jak właśnie na przykład syndrom poaborcyjny, osłabiają, a nie wzmacniają pozycję pro-life. Mówię o opinii publicznej, bo koniec końców to się wszystko rozbije o to. Natomiast, nie wiem, może się zwrócę do pani Kai Godek, żeby z nią o tym porozmawiać. Jeżeli bierzemy pod uwagę ten element przekonywania opinii publicznej, to tam jest tylko jeden argument. Nie wolno zamordować, nie wolno zamordować, nie wolno zamordować, bo to jest człowiek, to jest człowiek, to jest człowiek. Koniec. Wszystko inne to jest takie trochę, no tak pół żartem mówiąc, jak się mówi, Stasiu, nie bij kolegi, bo się spocisz. Nie morduj przedszkolaków, bo będziesz się z tym źle czuł. Identycznie jest z każdym argumentem, który dotyczy na przykład ryzyka, że ta procedura jest ryzykowna dla kobiety. W oczach opinii publicznej to tylko osłabia argument pro-life, bo ona sama sobie może decydować o tym, czy podejmuje, czy nie podejmuje ryzyko. Taki argument, że kobieta może mieć komplikacje po aborcji, jest osłabiający naszą stronę. Bo nawet gdyby nie było żadnego ryzyka, to identycznie nie wolno tego zrobić. A bardzo często środowiska pro-life właśnie tak mówią. Nie morduj krwawo dziecka sąsiada, bo tobie może coś się stać. No to jest dokładnie to samo. Wygląda na to, że wydarzyło się coś, co dawno mi się nie przytrafiało, czyli mocne rozemocjonowanie w trakcie nagrywania programu. To jest coś, co dosyć mocno przeżywam, dlatego że jest opozycja. Często jak rozmawiam o tym z kimś nawet mądrym i tłumaczę, że przecież nie widzisz, że osłabiasz swój własny argument, nie morduj krwawo dzieci, bo będziesz się z tym źle czuł, to regularnie słyszę, że nie, no trzeba od wszystkich stron podchodzić i od tego, że to jest człowiek, i od tego, że jest syndrom poaborcyjny, i od tego, że jest to ryzykowne. Białej gorączki czasami mogę dostać, a akurat jedną z dziedzin, na której myślę, że się trochę znam, jest oddziaływanie na opinię społeczną. Tak minimalnie. I koniec końców, los dzieci nienarodzonych, w ogóle los Polski, to koniec końców, jeżeli nie będzie jakiegoś kompletnego boom, po którym byłby monarcha na przykład jakiś, albo jakiś władca totalitarny, to póki jest demokracja, to koniec końców o losie Polski zadecyduje opinia publiczna. Co oni tam mają w tych głowach? I urobić opinię publiczną, jeżeli chodzi o aborcję, można tylko przez powtarzanie jak mantrę w kółko i tego samego. Cokolwiek tam się nie wydarzyło, co ta dziewczyna czuje, myśli, chce, nie chce, tata, mama, problemy, to tam jest w środku już żywy człowiek i to jest koniec. Na tym argumencie trzeba poprzestawać, według mnie. I na koniec jeszcze kilka słów o tym, co napisał przewodniczący konferencji Episkopatu Polski w sprawie poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej. Podobna sytuacja jak z panem Krystianem Kratiukiem. Zaraz kiedy przeczytałem to stanowisko, coś sobie pomyślałem i za chwilę pan Marek Miśko napisał pewien wpis. Myślę, że a tutaj możemy od razu do tego wpisu przejść. Episkopat News na serwisie X napisał: usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek. Napisał przewodniczący Komisji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w stanowisku w sprawie poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej. I pan Marek Miśko podał dalej ten wpis z takim jakby komentarzem. Albo ekskomunika, albo zejdźcie nam z oczu. Troszkę mocno, ale bardzo prawdziwie. I znowu twojej decyzji, mój drogi widzu, zostawiam to, czy uwierzyć, że dokładnie to samo pomyślałem, czytając to stanowisko. Ale jeżeli uznasz, że inspiruje się panem Markiem Miśko, to całkiem dobry adres, żeby się inspirować. I tutaj czytamy tak. Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek. O sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo, prawo do życia. W emocjach nie powinienem, musiałbym ochłonąć i pomyśleć, co może katolik, jak daleko, bo tutaj mamy do czynienia z arcybiskupem, i któremu należy się olbrzymi szacunek dla jego stanowiska, więc nie chciałbym przekroczyć jakiejś granicy, ale na spokojnie, czyli w imieniu Kościoła w Polsce, rozumiem, prosi się jakichś ludzi dobrej woli o to, żeby sprzeciwili się wobec kulturze wykluczenia. To jest bardzo pokrętne. Mowa jest o tym, że tu i teraz w Polsce toczą się losy Polski. Jakby decyduje się o tym, czy będzie można w Polsce takiego człowieczka tej wielkości mniej więcej porozrywać, zakończając jego życie. I w imieniu Kościoła jest taki sygnał płynący. Prosimy ludzi dobrej woli, żeby o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym podstawowe prawo, prawo do życia. Czyli jeżeli byśmy na przykład teraz zapytali się arcybiskupa Tadeusza Wojdy, czy wolno w sposób krwawy rozprawić się z trójką głośnych dzieci sąsiada? Tak bardzo krwawy sposób. I arcybiskup Tadeusz Wojda by powiedział, prosimy ludzi dobrej woli, żeby się sprzeciwili wobec tej kulturze wykluczenia, która odbierze tej trójce dzieci sąsiada podstawowe prawo, prawo do życia. No to jest to samo, tak? I dalej jest podobnie w tym duchu. Proszę spojrzeć. Nie zabijaj krwawo dzieci sąsiada, bo to stanowi zagrożenie dla kobiet i ich najbliższych, a także społeczeństwa. I powoduje poważne zagrożenia zdrowia kobiet. Nie morduj krwawo małych dzieci, na przykład dzieci sąsiada, bo to powoduje zagrożenie zdrowia. I to prowadzi do wielkiego, długotrwałego cierpienia tego, który to zrobi dzieciom sąsiada w aspekcie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym. A tymczasem sygnał z Kościoła powinien być jeden. Kim ty jesteś, Dawidzie Myśor, żeby mówić, jaki powinien być sygnał z Kościoła? Nie trzeba być nikim ważnym, żeby wiedzieć, jaki powinien być sygnał z Kościoła. Ewentualnie kwestia sformułowań jest tutaj otwarta, ale sygnał jest bardzo prosty. Według nauki to jest człowiek od momentu poczęcia. To nie nasza wiedza religijna nam o tym mówi, ale wiedza naukowa. Jest to człowiek. Wtedy dopiero zaglądamy sobie do naszej doktryny i tam jest wyraźnie, że nie wolno zamordować człowiek. I w tym momencie wysyłamy sygnał. Każdy, kto przyłoży rękę do tego, finito w Kościele. Ekskomunika. Proste. A tu nie tylko nie ma mowy o ekskomunice, ale Kościół w Polsce, jak sam napisał, usilnie prosi wszystkich ludzi dobrej woli, żeby oni nie przykładali ręki do tego, żeby można było mordować krwawo z zachowaniem prawa. Kościół w Polsce usilnie prosi. I tutaj, jeżeli mam być szczery, byłoby według dla mnie bardzo interesujące, znając już wyniki głosowania, widzieć, którzy posłowie przyłożyli rękę do tego, żeby prawo aborcyjne w Polsce poluzować i czy ten w najbliższą niedzielę, w tę niedzielę najlepiej 14 kwietnia, czy któryś taki poseł był u komunii? Wcale bym się nie zdziwił, bo te sygnały ze strony Kościoła są tak miałkie. Usilnie prosimy ludzi dobrej woli, zamiast grzmieć po prostu. Finito. Na pewno nie możesz chodzić do komunii świętej. No, tak naprawdę, no, wykluczyłeś się z Kościoła. Ekskomunika. Dla każdego takiego polityka. Kochani, o przyszłości Polski, jeżeli nie będzie jakiegoś przewrotu, zadecyduje lud w wyborach. Dlatego też każdą osobę będącą po tej samej stronie co ja, jeżeli chodzi o światopogląd, jakby no uczulam na to, że nie chodzi o to, żeby o czymś grzmieć i żeby o czymś mówić, chodzi głównie o to, żeby o czymś przekonywać. To nie zawsze jest to samo. Nie wystarczy czasem mówić, trzeba umieć przekonywać. To jest według mnie kompetencja bardzo, bardzo potrzebna po naszej stronie. Może na razie tyle na temat procedowania w Sejmie tych czterech nowych projektów ustaw dotyczących krwawego mordowania małych Polaków. Idziemy do kolejnej sprawki. Rządowe Centrum Legislacji, tak to się mądrze nazywa, opublikowało oficjalny projekt ustawy, która ma penalizować mowę nienawiści. I tak nasi tutaj ideolodzy rodzimi są mniej zamordystyczni niż w niektórych miejscach na świecie, ponieważ przewidują tylko 3 lata pozbawienia wolności za mówienie rzeczy nieprzychylnych wobec ideologii sześciokolorowej tęczy. Wszystko inne jest otoczką, takim ukrywaniem, powiedzmy, taką zasłoną dymną, że niby chodzi o tam, powiedzmy, o rasę czy coś innego. Chodzi tak naprawdę o ideologię gender i tak naprawdę cały ten koncept, instytucja wręcz, mowy nienawiści została wymyślona po to, żeby zakneblować usta chrześcijanom, żeby chrześcijanie nie mogli mówić niektórych rzeczy. A jeżeli chrześcijanie, czyli katolicy, bo to są synonimy, nie będą mogli mówić niektórych rzeczy, to tak naprawdę nie będą mogli głosić całości swojej doktryny, całości doktryny Kościoła katolickiego. Będą musieli wybierać to, co wolno i to, czego nie wolno. To nie jest dobra sytuacja. Niedawno wprowadzono podobne prawo w Szkocji. Pojawiło się bardzo dużo memów dotyczących filmu Braveheart. But they'll never take our freedom! Oto dzielni Szkoci, tacy wielcy mężczyźni, często rudzi, z długimi włosami i w spódniczkach w kratę, walczyli w krwawych starciach z Anglikami, żeby wywalczyć sobie wolność, a teraz wprowadzają to, że możesz iść, przepraszam, nie pamiętam teraz, chyba dożywocie, na pewno dożywocie jest proponowane w Kanadzie, ale również chyba w Szkocji można dostać dożywocie za mowę nienawiści. To uznał rząd Szkocji za teraz taki palący problem Szkocji, która wymiera swoją drogą. Tam rodzi się coraz mniej Szkotów. Oni są cały czas oczywiście zastępowani przez przyjezdnych takich nowych Szkotów, najczęściej z krajów muzułmańskich, tacy nowi Szkoci, którzy nie będą już raczej nosili tych kiltów. Natomiast w tym czasie, kiedy Szkocja wymiera, tak to można powiedzieć, oni uznali za bardzo, bardzo ważne, żeby nikomu w internecie nie działa się krzywda, żadnej osobie, którą TikTok przekonał do tego, że ona może na przykład być innej płci. Jeżeli powiesz tam, że są dwie płcie, albo że transseksualizm jest zaburzeniem, albo że tylko kobiety miesiączkują i tak dalej, to jest to mowa nienawiści. Pan Trudeau w Kanadzie proponuje za to dożywocie. Szkoci już to wprowadzili u siebie i niedługo ma być procedowany podobny projekt w Polsce. Tylko 3 lata będziesz mógł dostać za to, że powiesz na przykład, że mężczyźni, biologiczni mężczyźni nie powinni startować w zawodach kobiecych. Mowa nienawiści. Akty homoseksualne są grzeszne. To już jest czysty faszyzm. No nienawiść wyższego stopnia, więc możliwe, że kiedy już będzie coraz bliżej wprowadzenia tego prawa w Polsce, na tym kanale ja spróbuję się wyprztykać ze wszystkich swoich opinii, bo finalnie nie chciałbym iść do więzienia, bo mam pewne zobowiązania względem swojej rodziny. Ciekawe, czy to przejdzie ten absurd w Polsce. Swoją drogą, podobnie jak w poprzedniej sprawce, interesująca jest postawa PSL-u. Ja aż tak bardzo w polityce nie siedzę, żeby wiedzieć, mieć opinię na temat tego, czy niektórzy tam posłowie PSL-u, czy Tusk ma na nich takie mocne haki, czy oni są aż takimi koniunkturalistami, że teraz są w koalicji rządzącej, coś tam w miarę fajnie się widocznie dla nich dzieje, więc parę głosowań w tą czy w tą niewiele zmienia. Być może jakiś poseł PSL-u zagłosuje za tak, trzeba penalizować mowę nienawiści. No czy nienawiść to jest coś dobrego? No nie jest to nic dobrego, więc teraz teoretycznie przedstawiciele polskiej wsi będą głosować być może za aborcją i za wprowadzeniem penalizacji mowy nienawiści, a w najbliższą niedzielę po takim głosowaniu on pójdzie sobie do kościoła. Myślę, że obszerność omówienia pierwszej sprawki była taka, że skrócę tę drugą. Po prostu trzeba przyjąć do wiadomości, że w Polsce będzie procedowane prawo, które ma penalizować mowę nienawiści. Jest to czysty absurd, jest to narzędzie totalitaryzmu. Im bardziej ono jest rozciapkane i rozmyte, tym dla tamtej strony lepiej, bo tak naprawdę za chwilę w Polsce możemy mieć prawo, które penalizuje coś, co nie jest zdefiniowane. Czyli jeżeli osoba tęczowa poczuje się dotknięta stwierdzeniem, że akt homoseksualny jest grzechem, to potem sędzia będzie jakoś to ważył widocznie subiektywnie chyba. Czy to była nienawiść, czy to nie była nienawiść. Kochani, cokolwiek jeszcze obecnie rządząca koalicja sobie tam nie nawymyśla, to i tak kiedyś znowu będą wybory. Jest ważne, żeby myśleć już teraz, w jaki sposób odzyskiwać Polskę. Myślę, że podobne apele, jak na przykład niedawno do posłów na temat aborcji, powinny w pewnym momencie nastąpić do posłów Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji, odnośnie tego, żeby szukać najbardziej skutecznych metod politycznych, żeby przeciwstawiać się w Polsce temu, co tutaj usiłują nam zaprowadzić i już zaprowadzają. Kto wie, czy taka akcja nie byłaby zasadna. W każdym razie, jak czasami przypominam, to co mówię nie jest opowieścią z jakiegoś serialu Netflixa, ale rzeczywistość. Dziś, jeżeli powiesz w Szkocji, jeżeli jesteś Szkotem i powiesz, że obcinanie piersi nastoletniej dziewczynie i obcinanie genitaliów nastoletniemu chłopcu jest bezpowrotnym okaleczaniem ich ciała, to pójdziesz do więzienia. To nie jest serial Netflixa, to jest rzeczywistość. Dziś całkiem niedaleko. Czy Szkocja jest daleko? I w Polsce zaczęły się prace nad tym, żeby u nas było podobnie. Tyle w tej sprawce, idziemy do kolejnej. W Stanach Zjednoczonych, jak zresztą w całym świecie anglojęzycznym, popularny jest serwis Daily Wire, wśród konserwatystów oczywiście. Serwis, którego główną twarzą jest Żyd Ben Shapiro. Ten serwis zbudował swoją już teraz całkiem dużą pozycję na głoszeniu, że jest takim czempionem wolności słowa. Że w czasach, kiedy cały mainstream jakby cenzuruje wszystko, co jest konserwatywne, tradycyjne, no chrześcijańskie to już szczególnie, w tych czasach Daily Wire ma być taką przystanią, do której ludzie konserwatywni mogą zawsze się udać, posłuchać sobie treści i oni już mają tam swoje serwery, filmy na swoich serwerach, można to odtwarzać bezpośrednio u nich na stronie, nie trzeba na YouTubie, chociaż na YouTubie też są. I tak jak powiedziałem, główną twarzą jest Ben Shapiro. Jest tam dwóch katolików, czyli Matt Walsh i Michael Knowles, których bardzo cenię, przynajmniej do tej pory ceniłem. I czasami zadawałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, że coś, czego główną twarzą jest, no powiedzmy, nasz starszy brat wierze, jednak oceniam całokształt jako dobry. Czyli teoria frontów tutaj by wchodziła w grę. Na polu walki, powiedzmy, właśnie w temacie aborcji, eutanazji, in vitro, marksizmu, Daily Wire robi bardzo, bardzo dobrą robotę. Jakiś czas temu została tam przyjęta pani Candace Owens. To jest kobieta, która jest, zresztą podobnie jak pan Shapiro, to jest w ogóle bardzo, bardzo obdarowany intelektualnie człowiek. Natomiast pani Owens, no również bardzo obdarowana, powiedzmy, kobieta. IQ bardzo wysokie, elokwencja bardzo wysoka, kultura osobista, wygląd. Wszystko jest takie, że no stanowi, powiedzmy, sól w oku lewactwa. I ona wydaje mi się osobą, która mówi bez kalkulacji. Wyjątkowo, bardziej niż ci katolicy dwaj, bo ona siebie nazywa chrześcijanką, nie wiadomo, nie jest katoliczką. Jeszcze według mnie, a w tym momencie nawet pozwolę sobie na takie przewidzenie, że ona będzie kiedyś katoliczką. Bo jak ją obserwuję, to tak obstawiam. To się zweryfikuje w jakimś tam przewidywalnej przyszłości. Natomiast mówię tak, bo tak wskazuje rozum. Jeżeli się ją długo poobserwuje, to widać, że ona jest w każdej jednej sprawie, szuka prawdy. Taki człowiek no prędzej czy później będzie musiał wybrać albo katolicyzm, albo porzucam swoje umiłowanie prawdy i idę na jakieś kompromisy z prawdą. I ta pani podpadła panu Benowi Shapiro. Na początku oni świetnie wszyscy ze sobą tam współpracowali, ale w którymś momencie, kiedy wybuchła wojna w Strefie Gazy, ona zaczęła mieć takie wypowiedzi, bardzo zdroworozsądkowe wypowiedzi, czy to przypadkiem, co robi tam najbardziej humanitarna armia świata, to nie jest ludobójstwo. I to nie spodobało się panu Benowi Shapiro, który z kolei od samego początku tego, co dzieje się w Strefie Gazy, obnażył się jako absolutny patriota Izraela. Przed tym konfliktem on pokazywał siebie jako oczywiście Żyd, ale Amerykanin, głównie Amerykanin, ultrainteligentny człowiek, który walczy o sprawy amerykańskie. Kiedy się zaczęło to, co się zaczęło tam, w Strefie Gazy, on obnażył się jako całym sercem po prostu Izraelczyk. Tak to bym powiedział. No i pani Candace Owens zaczęła w swoich programach na platformie Daily Wire stawiać takie hipotezy, no że tutaj nic nie jest takie czarno-białe w tym konflikcie, a to, co robi Izrael, nie jest tak bardzo świetne. I pan Ben Shapiro zaczął wysyłać jej sygnały, że ma tak się nie wypowiadać. Mówimy o platformie, która siebie sama nazywała na najbardziej wolność słowa. Najważniejsza tam w ogóle u nich wartość. A jednak tutaj pan Ben Shapiro z tą wolnością słowa tak nie chciał za daleko pójść i że ona ma przestać. Konflikt tak trochę narastał, ale jeszcze nie było, nic nie wskazywało na to, że ona będzie stamtąd wykopana. Zaczęło być to bardziej prawdopodobne, kiedy poczyniła wpis, że Chrystus jest królem. I na to, to zresztą przez jakiś czas był bardzo taki trendujący hashtag na Twitterze, na różnych mediach społecznościowych. Nie wiem, czy ona to zaczęła, czy ona się pod to podczepiła. Przed moment to był bardzo, bardzo trendujący hashtag Christ is King. I ona to napisała. Ło, pan starszy brat wierze, zaczął wysyłać jej już bardzo takie, publicznie sygnały takie bardzo ostrzegawcze i tak dalej. Koniec końców ją wywalili stamtąd. I w tym momencie pomyślałem sobie, ale nie tylko ja, bo bardzo duża część świata tych widzów konserwatywnych, że oj, trochę nie bardzo Daily Wire jest tym, co mówiło, że jest. Ja zacząłem też obserwować, co teraz zrobią ci dwaj katolicy, którzy tam publicznie nazywają siebie katolikami. Pan Matt Walsh i pan Michael Knowles na razie milczą, nabrali wody w usta, więc troszkę tracę do nich respekt. Może nie jako do ludzi, ale do integralności tego, co tworzą. Teraz już zaczynam podejrzewać, że również w ich przypadku, czyli tych dwóch katolików, to jest koniunkturalizm, a nie jednak prawdziwa obrona czegoś. Dlaczego jeszcze warto obserwować, co się będzie dalej działo z panią Candace Owens? Ona mówi, że założy jakieś swoje własne coś medialnego, może to będzie po prostu kanał na YouTubie, może jakiś podcast. Natomiast ona ma męża, który jest po prostu zyliarderem. I to jest takie wielkie, wielkie zagrożenie dla również dla starszych braci wierze, jak dla lewicy, lewactwa w Stanach, bo zwykle człowiekowi można zrobić taki cancel culture, kiedy on jest zależny, czyli zrobimy mu krzywdę, finansowo najczęściej, tak? Zamkniemy, zepsujemy, a ona ma męża, który ma tyle pieniędzy, to jest jakiś kosmiczny, absolutny miliarder, czyli ona nie jest jakby finansowo zależna od kaprysów, czy tam starszych braci wierze, czy strony lewej. W każdym razie, kiedy już nabiła bardzo dużo punktów, również u katolików, takich tradycyjnych katolików, dlatego że część takich, powiedzmy, letnich katolików zaczęło mówić, że no tak, no wyrzucono ją z Daily Wire, ale to jest uzasadnione, bo jednak nie powinno się używać tego sformułowania, że Chrystus jest królem w taki sposób antysemicki, jak ona to robiła. W ogóle to zostało okrzyknięte najbardziej antysemickim sformułowaniem chyba świata. Chrystus jest królem. Czysty antysemityzm. I dużo, bardzo dużo takich letnich katolików się tam ujawniło, że no ale przecież Chrystus miał na myśli, Chrystus mówiąc, że moje królestwo nie jest z tego świata, to miał na myśli, że właśnie on nie będzie tak królował tutaj na ziemi, to jest tak bardziej we wszechświecie, duchowo, to jest bełkot, teraz nie ma miejsca i przestrzeni na to, żeby mówić o tym, przygotuję to sobie i opowiem o społecznym panowaniu Chrystusa w doktrynie katolickiej w najbliższym czasie, natomiast to jest nieprawda. Chrystus powiedział też, że dana została mi wszelka władza na niebie i na ziemi i jak najbardziej zgodnie z doktryną Chrystus ma być królem ziemi, królem polityki, ekonomii, spraw społecznych, prawa i tak dalej. Z tego co wiem, Daily Wire straciło już bardzo dużo subskrybentów i jestem ciekaw, czy to w ogóle tam nie padnie, bo zostało obnażone jako jednak no, narzędzie starszych braci w wierze bardziej niż narzędzie wszystkich konserwatystów. Tyle w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Z całego serca promowany przeze mnie kiedyś film Wandea, Zwycięstwo albo Śmierć jest już na DVD. Po pięknych obietnicach rewolucja zaczyna się odgrażać. Ścigani są księża, którzy odmawiają złożenia przysięgi wierności konstytucji. Muszą pokryjomu odprawiać mszę. Wandea to jest jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat. Głównym bohaterem jest legendarny François de Charette, charyzmatyczny przywódca bohaterskiej armii powstańczej. Jej żołnierze na szyjach nosili różańce, a na piersiach szkaplerze z Najświętszym Sercem Jezusa. Serce to do dziś uznawane jest za symbol obrońców tradycji, ładu i prawdy. Film jest hołdem dla dzielnego ludu wandejskiego, który poświęcił życie dla obrony wiary i monarchii. No! La guerre! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. À mort! Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour. Ils ne sont pas du pays. Nous aussi. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde.
Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre! On vous a endormi avec de belles promesses, c'est tout.
Mais la paix n'est-elle pas possible?
Entrape au but! Crevez vos chevaux, mais capturez Charette!
Cały zespół Sprawek Okiem Katolika uważa, że film jest bardzo pożyteczny, a znajomość tych wydarzeń jest raczej niezbędna do tego, żeby wiedzieć, jakie są źródła tej całej sieczki, tej demoliberalnej pseudocywilizacji, którą w świecie Zachodu od kilku już stuleci się wprowadza, a dla której rewolucja francuska była, jeżeli nie początkiem, to bardzo, bardzo zasadniczym wydarzeniem na kartach historii. Wiadomo jest, że historię piszą zwycięzcy, a rewolucja zwyciężyła i do dziś dominuje na świecie, więc historię pisze rewolucja. I tego typu filmy są próbą opowiedzenia historii z jakby punktu widzenia prawdy, a nie manipulacji rewolucji. Więc jeżeli w twoim gospodarstwie domowym funkcjonuje jeszcze odtwarzacz DVD, co nie jest już takie oczywiste, to bardzo, bardzo polecamy zaopatrzenie się w tę płytę i obejrzenie tego filmu, nawet drugi raz, co ja już widziałem go dwa razy. Trzeci raz zamierzam go obejrzeć. Jeżeli chciałbyś kupić sobie ten film, to na kod sprawki otrzymasz 5% rabatu pod linkiem, który będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu. I dodatkowo wydawnictwo Dębogóra przewidziało 15% rabatu na wszystkie książki ze swojej oferty, które już wcześniej były na tym kanale polecane. Bardzo często są zapytania o to, czy można by zrobić jakiś spis tych wszystkich książek. Większy projekt, o którym czasami nieśmiało mówię, że niedługo ujrzy światło dzienne, zawiera również to. Kochani, tyle na temat filmu. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a po niej jeszcze dwie krótkie sprawki. Kanada. X the tax gang! 1 kwietnia tysiące Kanadyjczyków wyszło na ulicę, by zaprotestować przeciwko podatkowi węglowemu, narzuconemu przez ultraglobalistycznego premiera, pupilka Klausa Schwaba, pana Justina Trudeau. Niektórzy porównali protesty do słynnych antylockdownowych konwojów wolności z roku 2021. Zablokowane zostały niektóre z głównych autostrad w kraju. Wytyczne organizatorów wymagały jednak, aby protestujący pozostawili przynajmniej jeden środkowy pas otwarty dla ruchu. Protest nastąpił po tym, jak Trudeau podniósł podatek od emisji dwutlenku węgla o 23%. Mimo, że aż 7 z 10 premierów prowincji i 70% Kanadyjczyków sprzeciwiało się tym planom. Podatek ten kosztuje kanadyjskie gospodarstwa domowe setki dolarów rocznie. Cele środowiskowe rządu pana Trudeau, zgodne z agendą ONZ na rzecz tzw. zrównoważonego rozwoju, obejmują wycofywanie się z elektrowni węglowych oraz ograniczenie zużycia nawozów i gazu ziemnego. Stany Zjednoczone.
My name is Stephanie Mueller. I'm in the directory for the Washington State Bar Association.
70-letni prawnik, transseksualista pan Stephanie Miller, przyszedł na rozprawę sądową w dość kontrowersyjnym stroju. 4 kwietnia stawił się przed sądem w Seattle, ubrany w niebieski top z głęboko wyciętym dekoltem, który podkreślał jego chirurgicznie modyfikowaną klatę. Reprezentując jedną ze skrajnie lewicowych aktywistek oskarżonych o zakłócanie posiedzenia Rady Miejskiej, mężczyzna włożył także obcisłe czarne skórzane spodnie, ekstrawaganckie sztuczne rzęsy, a całość okrasił obfitym makijażem. Pan Stephanie Miller od ponad 20 lat jest zawodowym obrońcą z urzędu i twierdzi, że jest jedyną otwarcie transpłciową prawniczką procesową w stanie Waszyngton. Jak stwierdził, odkąd ujawniam się jako prawnik otwarcie transpłciowy, wnoszę różnorodność do praktyki prawnej i jestem wzorem do naśladowania dla społeczności osób transpłciowych. Ponadto jestem także charakterystycznym i aktywnym głosem na rzecz praw obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób transpłciowych.
It's a daily adventure to figure out what they think they are every day.
Ponownie Stany Zjednoczone.
Thank you very much for agreeing to do this.
Thank you very much.
Wielką sobotę ukazał się wywiad przeprowadzony przez Tuckera Carlsona z byłym prefektem Kongregacji Nauki Wiary, kardynałem Gerardem Müllerem. Carlson zapytał kardynała między innymi o to, czy zgodzi się z twierdzeniem, że za papieża Franciszka Watykan wydaje się być znacznie bardziej powiązany z globalnym ruchem politycznym o progresywnej agendzie niż kiedykolwiek w przeszłości. Kardynał Müller powiedział, że papież jako autorytet moralny na całym świecie nie powinien wywoływać u elit politycznych wrażenia, że mogą wykorzystywać i nadużywać władzy papieskiej dla swoich idei tzw. nowego porządku świata i agendy 2030. W pewnym momencie Tucker Carlson stwierdził: nie jestem katolikiem, ale jestem tym zainteresowany. Część komentatorów zinterpretowała to jako zainteresowanie znanego komentatora konwersją na katolicyzm. Chociaż wydaje się, że miał na myśli publicystyczne zainteresowanie kierunkiem, w jakim podąża Kościół pod przewodnictwem papieża Franciszka, należy mieć nadzieję, że doprowadzi go to pewnego dnia do prawdy katolickiej, prawdy jedynej, zawartej w katolickiej tradycji. Meksyk. Internet obiegło nagranie, na którym widać, jak dzielna kobieta samotnie broni pomnika biskupa Antonio Alcalda Berigi, 18-wiecznego dominikanina i sługi Bożego, stojącego przed Uniwersytetem w Guadalajarze. Pomnik został zniszczony i pomalowany farbą przez protestujący tłum skrajnie lewicowych aktywistek, krzyczących coś o walce kobiet. Dzielna katoliczka stanęła sama naprzeciw kilkutysięcznego tłumu, który obrzucał ją obelgami. Obraz ten przypomina to, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce w październiku roku 2020. Oby w momencie próby dobry Pan Bóg dał każdemu z nas siłę, by odważnie stanąć naprzeciw złu. Palestyna. Niedawne zabójstwo wolontariuszy przez izraelskie wojsko nie jest przypadkiem odosobnionym, a przejawem trwającej od dawna strategii polegającej na mordowaniu cywilów. Widoczne nagranie zostało zarejestrowane w lutym przez izraelski dron. Widać na nim czterech Palestyńczyków, którzy szli do swoich domów. Są oni nieuzbrojeni i nie stanowią żadnego zagrożenia dla nikogo. Jedynym ich przestępstwem było zbliżenie się do tzw. strefy zabijania. Strefy te są arbitralnie ustanawiane przez izraelskie wojsko, natomiast Palestyńczyków się o nich nie informuje. Zasada jest dość prosta. Osoby znajdujące się w strefie zabijania mogą zostać zabite. Dron śledził cywilów. Operator zaatakował. Jednak jeden z mężczyzn przeżył i zaczął uciekać. To nie uszło uwadze operatora, który zaatakował ponownie. Może mężczyzna nie wiedział, w którą stronę jest granica strefy zabijania, gdyż on również został zamordowany z zimną krwią. Polska. W niedzielę palmową w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach odczytano następujący komunikat.
Poświęcono kaplicę świętego Jacka i to w tej kaplicy gromadzą się z Stowarzyszenia Świętego Piusa X. To są katolicy, którzy sprawują mszę świętą w rycie łacińskim sprzed soboru, którzy spowiadają, odmawiają różaniec, ale nie są w łączności z Ojcem Świętym, ze Stolicą Apostolską, a więc także nie są w łączności z nami. Więc otaczamy ich modlitwą, traktujemy ich życzliwie, ale trzymamy stosowny dystans. Bardzo to proszę, żebyśmy tak do tej sprawy podeszli.
Należy zwrócić uwagę na pozytywnie niekonfrontacyjny ton komunikatu. Ksiądz apeluje o życzliwość wobec wiernych uczęszczających do kaplicy Bractwa Świętego Piusa X. Nie padają też żadne wyzwiska. Podkreślono, że do kaplic Bractwa uczęszczają katolicy, którzy modlą się, spowiadają i odmawiają różaniec. Nie do końca jednak wiadomo, co ksiądz miał na myśli, mówiąc, że są to katolicy bez łączności z Ojcem Świętym. Jest to sformułowanie wewnętrznie sprzeczne. Skoro ksiądz sam przyznał, że są to katolicy, to znaczy, że muszą być w łączności ze Stolicą Apostolską. Innej opcji nie ma. Ponownie Polska. Również w Niedzielę Palmową, tym razem w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie, odbyła się dość osobliwa procesja. Odprawiający ją kapłan miał bowiem do szat liturgicznych przyklejone pluszaki. Nagranie pod wpływem krytycznych komentarzy zostało dość szybko zdjęte z internetu, natomiast nie poszły zatem słowa wyjaśnienia. Nadal więc nie wiadomo, co się działo w głowie kapłanowi robiącemu z procesji Niedzieli Palmowej błazenadę. Jeżeli ktoś uzna to za pożyteczne, można zadać takie pytanie pod adresem mailowym parafii glogownspj@diecezjazg.pl. I jeszcze raz Polska.
Muzeum Historii Żydów Polskich jest jedyną instytucją przedstawiającą tysiącletnią historię polskich Żydów. Budynek muzeum stoi naprzeciwko pomnika bohaterów getta, dopełniając tym samym przestrzeń upamiętnienia.
Nazywam się Andrzej Szwan, jestem polskim Żydem, jestem lulala Polaka.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy wsparciu Ministerstwa Kultury wyemitowało klip z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przypadającej za tydzień, w piątek 19 kwietnia. Tego dnia Muzeum POLIN organizuje corocznie akcję Żonkile. W klipie wystąpił pan Andrzej Szwan, homoseksualista i działacz ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki, nazywany najstarszą drag queen w Polsce, używający pseudonimu Lulala Polaka.
19 kwietnia przypnijmy żonkile, które są symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim, ale także znakiem sprzeciwu wobec zła, wykluczenia, dyskryminacji.
Na początku programu zapowiadałem, że będzie mowa o zakrzepach we krwi spowodowanej przez kryzys klimatyczny. Chodzi o kryzys klimatyczny w ramie, o ten kryzys klimatyczny, który narzucano światu, łącznie z Watykanem. Natomiast przy okazji tego tematu chciałem powiedzieć o tym, jak działa cenzura. Dlaczego według Was w ogóle potrzebne było przejście przez globalistów do kolejnego etapu, czyli do penalizowania mowy nienawiści. Tylko dlatego, że część świata się budzi. Coraz więcej ludzi ma coraz gorzej, widzi, że coś jest nie tak. Coś się dzieje. Coś, co było teorią spiskową 10 lat temu, dzisiaj już nie jest nawet tak wstydliwie powiedzieć do ludzi, że patrzcie, co oni robią. 10 lat temu, jakbyś powiedział komuś, wiesz, co oni robią, to by było, że on wierzy, że są jacyś oni, to taki jakiś miłośnik teorii spiskowych. Dzisiaj coraz więcej ludzi jakby wie, no bo ludzie są dosyć jednak mimo wszystko, jak się przyjrzą troszkę, no to dopuszczą elementy prawdy, to zaczyna być jasne, że są jacyś oni. I dlatego globaliści musieli pójść, bo globaliści niestety mają bardzo precyzyjny plan na wiele lat do przodu. Masoneria, użyjmy takiego słówka, to nie jest środowisko, które ma podejście krótkodystansowe. Destrukcję kościoła przewidzieli na kilkadziesiąt lat i sobie metodycznie, kawałeczek po kawałeczku robią to, co zamierzyli. Tak samo jest ze sprawami tego świata i wiedzieli, że w którymś momencie coraz więcej ludzi zacznie omijać cenzurę, zaraz powiem w jaki sposób, i interesować się tymi sprawami. I im więcej ludzi się zaczyna tym interesować, to jest taki moment, w którym trzeba wykorzystać to, że jeszcze całkiem spora część społeczeństwa się nie zainteresowała, i ta część społeczeństwa poprze, że na przykład mowa nienawiści musi być penalizowana. No bo czy to dobrze nienawidzić geja? Niedobrze. I dopóki jeszcze wiadomo, że jesteśmy na tym etapie, że jeszcze sporo ludzi ma mniej więcej ten poziom, niezbyt wysoki analizy rzeczywistości, że no według mnie można by karać ludzi za nienawiść w internecie, nie rozumieją, co to jest za narzędzie, do czego to służy i tak dalej, to w tym momencie właśnie się to penalizuje. Co to znaczy omijać cenzurę? Cenzura tak naprawdę, taka najgorsza cenzura nie polega na tym, że kompletnie się nie dopuszcza jakichś treści w internecie. Bo w dzisiejszych czasach absolutna większość ludzi nie wyszukuje aktywnie w internecie czegoś, że wchodzi, wie czego szuka i aktywnie szuka. W ten sposób można znaleźć bardzo dużo informacji. Natomiast większość ludzi działa tak, że włącza internet i coś im przed oczy wyskakuje. Tutaj polecane filmy, polecane posty, na Wallu tam sobie coś scrollują na tych mediach społecznościowych i no przecież to nie jest przypadkowe, jaka przewaga treści tam jest. Więc tak naprawdę ta najważniejsza cenzura nie polega na tym, że się wywala kogoś zupełnie z internetu. Nawet to jest przeciwskuteczne, bo taka osoba będzie potem męczennikiem, tak? Dużo skuteczniej jest ograniczać widoczność. Tak naprawdę ty sobie coś tam piszesz, ale to się nie przebija. Jest zakopane, ta uwaga ludzka jest innymi rzeczami zaabsorbowana. To o to chodzi głównie. Więc na przykład dzisiaj nie ma problemu z tym, żeby dla osoby aktywnie szukającej w internecie dojść do informacji o tym, i to naprawdę jeszcze 10 lat temu, jak ja bym nawet wszedł w jakieś takie miejsca, gdzie tam rozmawiają jacyś lekarze, którzy są wykluczeni z mainstreamu, o tym, że bardzo dużo ludzi na świecie raz, że po prostu umiera. Młodzi ludzie, ciekawe dlaczego. I kiedyś, kiedy człowiek nie był tak zupełnie zakopany przez ten natłok informacji, no to gdyby nagle się okazało, nagle na świecie, że dużo ludzi umiera młodszych w okolicznościach nie za bardzo wytłumaczalnych, jak również to, że udary są częstsze, to kiedyś by to zrobiło na ludziach wrażenie, ale teraz oni są tak zakopani tymi informacjami. Co to znaczy dużo ludzi umiera? Gdzie są statystyki? Kto ma dostęp do statystyk? Więc przecież zawsze ludzie umierali. To pierwszy raz w historii młody człowiek umarł albo ktoś dostał udaru. Przecież to się zawsze działo. No tak, ale kluczowe są liczby. Więc dla osób aktywnie szukających w internecie nie będzie problemem, żeby znaleźć informacje o zakrzepach we krwi, obrzydliwych takich jakichś białych glutach, które znajdują na całym świecie praktycznie w krwi osób, które zeszły z tego świata. Podsumowując, chciałem powiedzieć o naturze cenzury. Dzisiaj mózg ludzki widzi coś jako mainstream. Jeżeli jest dużo tego w internecie, to znaczy, że to jest mainstream, a jeżeli jest tego mało w internecie, to znaczy, że to jest jakaś teoria spiskowa, jakieś takie dla takich szurów coś. I to jest niesamowite, że dla bardzo dużej liczby ludzi ze świata medycyny jest jasne, że coś się dzieje ze zdrowiem ludzi. Nie wszystkich, tylko tych, których dotknął kryzys klimatyczny w ramię. Ale wciąż każdy taki lekarz, który zacznie o tym mówić, to jest wyciszany albo dowiadywać się więcej, no to pierwszy raz w historii ktoś miał zakrzep we krwi, no przecież to się zdarza. I tak dalej. W każdym razie dzisiaj zaczynam na ten temat mówić, być może będę do tematu wracał. Obrzydliwe białe gluty w żyłach. Może na razie taki poziom szczegółowości przyjmę dla tej sprawki. W każdym razie kryzys klimatyczny to nie są żarty, szczególnie właśnie ten w ramię. I to byłoby tyle w tej sprawce, idziemy do ostatniej. W kwietniu tego roku przypadają u mnie dwie rocznice. Pierwsza 5 lat od czasu, kiedy założyłem ten kanał YouTube'owy, i druga 3 lata od mojej pierwszej mszy świętej tradycyjnej. Powiem trochę może o tej drugiej rocznicy. 3 lata temu byłem na pierwszej mszy tradycyjnej, już mówiłem o tym niejednokrotnie, jak do tego doszło, jakie były moje pierwsze, chciałem powiedzieć odczucia, ale odczucia nie mają znaczenia, wnioski rozumowe podczas pierwszej i kolejnych mszy świętych tradycyjnych, w których brałem udział. W związku z tym, że tam dotarłem i stało się to, czego się spodziewałem, że tu muszę być. Nie miałem co do tego wątpliwości. Zacząłem czytać obszerną literaturę na ten temat, żeby się upewnić, szczególnie jeżeli chodzi o posługę Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, bo trafiłem do nich, a nie na mszę indultową. No i pojawiło się pytanie, czy może jednak nie powinienem chodzić na msze indultowe, a nie od razu do... Złym lefebrystą w moim dzieciństwie straszyło się dzieci, więc musiałem poczytać troszkę o tym i zgodnie ze swoim rozumem doszedłem do wniosku, że moje sumienie nakazuje mi być tu, korzystać z sakramentów ubractwa, słuchać nauk ubractwa. I to zrodziło pytanie wtedy, to kto straszył tak naprawdę tym złym lefebrystą dzieci i czy to wynikało tylko z niewiedzy, takiej powiedzmy honest mistake, czyli taki szczery błąd. No, nikt nie wiedział, no tak się mówiło, że to bardzo, bardzo źle arcybiskup Lefebvre zrobił. No, ale nie wiedzieliśmy, tak się przyjęło mówić, tak mówiliśmy. Czy tak jednak ktoś tym bardzo, bardzo jakby umiejętnie manipulował te kilkadziesiąt lat temu. Natomiast o czym chciałem powiedzieć z okazji tej trzeciej rocznicy? Chciałem się podzielić chyba takim do dziś przeze mnie nierozwiązanym problemem, jak i w jakiej intensywności o tym mówić. Bo na przykład każdy, kto uważa, że trzeba mówić kawa na ławę prawdę, zawsze i wszędzie, wydaje mi się, że to jest osoba, która trochę nie rozumie natury mediów. W mediach nie masz sposobu, żeby zmusić słuchacza, żeby ciebie słuchał. Więc pytanie, podobnie jak w pierwszej sprawce mówiłem o aborcji, czy celem jest mówić i stwierdzać, czy celem jest przekonać. Te dwa cele mogą mieć inne narzędzia użyte. Jeżeli celem miałoby być mówić i stwierdzać, to by się wszystko mówiło kawa na ławę tak jak jest. A jeżeli chcesz przekonać, to musisz trochę uwzględnić kondycję osoby, która ciebie słucha i jej reakcję. A jej reakcję, niestety modernizm, który wkradł się do kościoła, wykorzystuje bardzo podobne mechanizmy jak ideologie marksistowskie dzisiaj na świecie. O tym również mówiłem w pierwszej sprawce, czyli emocje. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że taki katolik XXI wieku, zanim uruchomi te procesy myślowe, najpierw nastąpił u niego tak mocny odrzut emocjonalny od tego, co ty chcesz mu powiedzieć, że on ciebie całego wypluje ze wszystkimi treściami. Nie wiem, czy to jest cel działania w internecie. Niektórzy to widzą jako taki koniunkturalizm, że dostosowujesz się do tego, co ludzie chcą słyszeć. Takie zarzuty też słyszałem. Natomiast nie sądzę, żeby to było to. Sprawę tę zresztą konsultowałem z kilkoma osobami mądrzejszymi ode mnie, którzy no jakby potwierdzają, że tutaj trzeba dużego rozsądku, bo temat jest dość, jakby to powiedzieć, szokujący. Po dotarciu jest na przykład dzisiaj dużo katolików, którzy widzą, że papież Franciszek coś tak no chyba nie bardzo. Kiedy jego pontyfikat się zaczął od tego, że tam w samolocie powiedział, że kim jestem, żeby osądzać geja, i potem już poszło z górki. Jest wypowiedź papieża Franciszka, który mówi, że dekalog już nie obowiązuje. Po prostu jest taka wypowiedź, który mówi, że to jest taki punkt odniesienia, taki jakby taki kodeks, ale Chrystus to zmienił. Papież Franciszek naprawdę tak powiedział. Papież Franciszek tam całował po stopach jakichś starszych braci w wierze, pisał dokumenty z imamem islamu i z głowami innych wyznań, wpuścił Pachamamę do Watykanu, no to można by godzinami wymieniać, co papież Franciszek zrobił. Ostatnio błogosławieństwo par homoseksualnych na przykład nam zaserwował w kościele. Mówi, że Luter wspaniały człowiek i tak dalej, i tak dalej. To można by wymieniać godzinami. I dużo ludzi to widzi. I mówi co? Argentyńska krew. Albo papież, no papież. Osobiście papież Franciszek, pogubiony człowiek. Nie to, co Benedykt XVI, nasz taki tradycyjny papież. No i tu się pojawia zgrzyt, tu już się pojawia pewien niestety no błąd wynikający z niewiedzy czegoś, co jest dość przerażające. Papież Benedykt XVI rzeczywiście może za swojego pontyfikatu próbował już naprawić wiele rzeczy, do których przyłożył rękę jako jeden z naczelnych modernistów, takich intelektualistów modernistycznych. Przyłożył rękę do wielu, wielu rzeczy i może za swojego pontyfikatu już widział owoce tego i go to trochę przerażało i chciał naprawiać. Natomiast nie można powiedzieć, że papież Benedykt XVI to był tradycyjny papież. No potem nagle dojdziesz do Jana Pawła II, ukochanego przez Polaków papieża. I samo mówienie o tym jest trudne w Polsce. Zobaczcie, że mało kto, jakby nawet ze środowisk tradycyjnych, powie, no, że jeżeli chodzi o ekumenizm, to nasz papież nadał bardzo mocno tempo temu czemuś. To Jan Paweł II całował Koran, bardzo jakoś tak dobrze reagował na to, żeby podczas liturgii były tańce jakichś Azteków, czy tam jakichś nawet tancerek, też roznegliżowanych. Można znaleźć takie filmy prawie, no takich tańczą mu przed nosem jakieś kobiety takie skąpo ubrane i papież. Według mnie Jan Paweł II to był papież, który był mocno dotknięty traumą wojny i jemu to w drugą stronę poszło, w taką absolutny pacyfizm do tego stopnia, że po prostu kochajmy wszystkich. Kochajmy wszystkich, byleby się nie kłócić. Ale nie jestem od tego, żeby to jakby tam mocniej rozkładać na czynniki pierwsze. Natomiast zobaczcie, w jakiej pozycji jest każdy tradycjonalista. Co on musiałby w Polsce mówić? Jest taki odrzut tych treści, bo jak jeszcze coś powiesz o papieżu Franciszku, to każdy widzi, nie? Że tutaj coś się dzieje. Ale jak spróbujesz z tą osobą przejść rozumowo do źródeł tego, co się dzieje, a nie tylko objawów, i cofnąć się przez poprzednie pontyfikaty aż do Soboru Watykańskiego II, no to ta osoba w którymś momencie zawsze ciebie prędzej czy później wypluje. Tu nie wchodźmy, bo ludzie są bardzo inteligentni i są w stanie szybko jakby przeprocesować to, co ty mówisz, pod kątem tego, co to znaczy dla mnie. To ja jestem animatorem jakiejś wspólnoty tam od 15 lat, jakąś animatorką wspólnoty jestem. Gram na gitarze, tutaj uwielbienia robimy i teraz słyszę treści tego typu i od razu, aha, to zaraz, co to znaczy dla mnie? Na przykład jest taka kochana osoba, którą pozdrawiam. Myślę, że nie dotrze do niej ten materiał, bo ona tego nie ogląda pewnie, co ja nagrywam. Natomiast dzieliła się ze mną jakiś czas temu tym, że ona po mszy, zostało zorganizowane coś takiego w parafii, że ona po mszy ma taką prelekcję, takie warsztaty psychologiczne trochę. Stoi w prezbiterium w kościele i kobieta i tam opowiada. No i z jednej strony ja mówię, że no super, ale czy ty uważasz, że świątynia do tego służy, że po to jest w ogóle świątynia, że w prezbiterium stoi kobieta i robi z ludźmi warsztaty psychologiczne jakieś? Jaka jest w ogóle natura tego miejsca? No i od razu co? Jest przeprocesowanie tego. Nie ma chłodnej analizy, tylko co to znaczy? Dla mnie, jak to? Moment. To ja, ludzie są zachwyceni. Kobiety tam na tych warsztatach psychologicznych mówią, że to jest wspaniałe. Biskup pozwolił i jest zadowolony. Ludzie są w kościele, bo ogłaszają, że jest tam msza z tymi warsztatami, więc więcej ludzi jest na mszy. I potem są te warsztaty. No i taka osoba odrzuca ciebie, wypluwa. Nie chce tego słuchać. I niestety, moim zdaniem, autorzy tej rewolucji, która miała miejsce podczas Soboru Watykańskiego II, tak w sposób widzialny, misternie przygotowany plan przewrotu, który kompletnie wtedy zaszokował, powiedzmy, takich konserwatywnych, tradycyjnych, katolickich hierarchów, że w ogóle to jest możliwe w kościele, tak misterny plan, jakaś powiedzmy mafia, czy jakieś takie lobby, bardzo misterny plan, przygotowany i przeprowadzony bardzo metodycznie, przewrót w kościele. W Polsce wielu ludzi to w ogóle przeoczyło, dlatego że u nas był komunizm, a jakoś ta rewolucja w kościele była w jakimś sensie związana z takim progresywizmem Zachodu. Gdzieś tam to szło w parze, takie skupienie na człowieku, tam dobrobyt, pewna postępowość, więc tam była rewolucja. My tutaj sobie w komunizmie prawie w ogóle o tym nie wiedzieliśmy. U nas był, żeby w ogóle z komunizmem Kościół walczył, potrzeba jest wyłonić było takich, powiedzmy, no, liderów, czyli hierarchów Kościoła, takich jak kardynał Wyszyński, który jakby nie dopuszczał tego tutaj u nas w takim tempie, ale też nie informował chyba opinii publicznej, że słuchajcie, na Zachodzie zwariowali, zrobili przewrót, ale my tutaj tego nie wpuszczamy. Tylko jakby takie było milczenie, że wszystko jest okej. Okay. Wszystko w kościele dalej jest okej, okay, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. I teraz im dłużej to się analizuje, tym bardziej widać, że moderniści dbają o to, żeby nie było dziedziny w kościele niedotkniętej przez to. Czyli z kimkolwiek byś nie rozmawiał, to ta osoba będzie dotknięta. Szafarz Komunii Świętej mówi, że no tak, tam papież Franciszek coś na przykład nie tak. Ale zaczynasz z nim kopać i dochodzimy do bycia szafarzem Komunii Świętej, nadzwyczajnym, który w każdą niedzielę rozdaje komunię. I co? Ten człowiek już jest tutaj uznany w parafii, szanowany i w dobrej wierze on nawet postępuje. I teraz on ma krótką chwilę na decyzję. Zaraz, czy mam dopuścić myśl, która by spowodowała, że zakwestionuje swoje drogi, swoje ścieżki życiowe, będę musiał zrobić jakąś rewolucję, czy po prostu ten, który to mówi, to jakiś tam trochę... I podobny efekt jest na YouTubie. I tym się chciałem trochę podzielić. Nie tłumaczyć, chociaż w pewnym sensie może niech ktoś, kto lubi radykalny przekaz, spojrzy na to w ten sposób, że nie uwzględniając kondycji i jakby tego, co chce słyszeć odbiorca, nie dobierając tempa przekazu, nie dobierając, powiedzmy, jakby no kolejności pewnych informacji, można po prostu tą osobę stracić. I pytanie, czy celem jest mówienie, czy celem jest przekonywanie? Bardzo trudny dylemat. A praktycznie nie ma katolika, który jakoś nie jest dotknięty osobiście w swoim życiu. 15 lat on trenował grę na gitarze i on gra tak, że po prostu cały kościół uwielbia tę mszę, kiedy on gra. Dla dzieci na przykład. No i jak tu teraz rozmawiać? Albo jakąś animatorką, katechetką jestem, która podczas mszy dla dzieci animuje coś razem z księdzem. No i teraz z kimś takim trzeba porozmawiać. I bardzo często to są ludzie, no bo gdzie jest ich jakby zakres odpowiedzialności, skoro on jest tak wychowywany przez Kościół teoretycznie. Nie Kościół w rozumieniu 2000 lat, bo zajrzałby troszkę wcześniej, by widział, że nie, Kościół nie tego ciebie naucza. Ale współcześnie w takie rzeczy ludzie są wciągani. A ja jestem tam na przykład lektorką i w każdą niedzielę tak pięknie czytam i ludzie mówią, że pięknie czytam. A ja śpiewam psalm. Jestem tam śpiewaczką jakąś i śpiewam psalmy podczas mszy. I też ludzie wszyscy już to od 10 lat wiedzą. To jest naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Jeżeli ktoś ma jakieś przemyślenia co do taktyk i strategii doboru przekazu, to jestem ciekaw przemyśleń. Ja będę zawsze starał się mówić zgodnie z tym, co w danym momencie uważam za rozsądne i skuteczne. Czy będę się czasami mylił w doborze tych metod, tego Pewnie tak. Natomiast wszystkich, którzy jeszcze nie odkryli tradycji katolickiej, ja proszę głównie o jedno. I też myślę, że to jest dobry sposób rozmowy. Żeby być uczciwy, proszę o uczciwość rozumową dla samego siebie, bo to jest też tutaj ważne, dla samego siebie. To nie są partie polityczne, że ja musiałbym przekonać na przykład, jaki ja mam interes w tym, żeby przekonać tam 10 tysięcy ludzi do czegoś. No teoretycznie w trosce o ich duszę, ale tak naprawdę no, to nie jest taka dyskusja, że ja muszę mieć rację. Robi się to w trosce o duszę ludzi i myślę, że warto takich ludzi prosić o uczciwość, już dojść uczciwie tym rozumem do końca całej tej układanki. Widzisz, że papież tam całuje czyjeś stopy albo wyrywa pierścień papieski, żeby mu nie całować. Dojdź już rozumem do genezy. Cofnij sobie, jeszcze sobie cofnij, dojdź do genezy. Na przykład do tego, jak Paweł VI papież tiary się wyrzekł. Nie będziemy już tiary, korony zakładać na głowę papieża. Jakby posłuchać wypowiedzi Pawła VI w ONZ-cie, kiedy on mówił, że on jakby wyrzeka się władzy ziemskiej i ONZ teraz to jest główne źródło nadziei dla ludzi i ONZ powinien pozwolić Kościołowi, aby Kościół trochę się tutaj przyczynił do budowania czegoś tam wspólnego. To jest kosmos, jak się tego posłucha. Natomiast spróbuję na koniec uporządkować. Przepraszam, jeśli to wyszło bardziej chaotycznie, niż bym pewnie chciał. Myślę, że głównie trzeba prosić ludzi dla ich własnego dobra o uczciwość rozumową. Dojdź głębiej, jeszcze głębiej, okej. Okej? Ja czasami udaje mi się, to się nazywa też metoda sokratejska, czyli że poprzez zadawanie pytań próbujesz człowieka przeciągnąć jakby ku prawdzie, żeby on sam ją odkrywał. Czyli ktoś na przykład, z kimś rozmawiasz, ktoś zaczyna temat mszy tradycyjnej. No i pojawia się pytanie na przykład tej reformy liturgicznej, rewolucji tak naprawdę, nie żadnej reformy, kiedy odwrócono księdza przodem. No i ta osoba mówi, że teraz jest lepiej, bo tak w centrum jest Chrystus teraz na przykład. No i od razu mógłbyś zacząć to negować, nie? Że co ty opowiadasz za bzdury? Przecież cały czas się gapimy na siebie z księdzem. Kto tam patrzy się na ołtarz? Jest zupełnie inaczej, kiedy wszyscy są w jednym kierunku zwróceni. To jest zupełnie inny charakter tego całego wydarzenia. Ale jeżeli tak zaczniesz mówić, ta osoba się usztywnia, więc lepiej zadawać pytania. Ale czy naprawdę patrzysz częściej się na księdza twarz, czy na to, co jest na ołtarzu? Na co patrzysz podczas mszy najczęściej? Na przykład, oj kochani, chyba na YouTubie nie powinno się robić filmów, w których po prostu tak sobie gadasz i gadasz. Jeżeli mogę ciebie prosić, mój drogi widzu, napisz w komentarzu, w jakim stopniu sposób tego, jak dzisiaj mówiłem, tobie przeszkadzał. I nie zaskaj się ze mną, będę bardzo wdzięczny. Bo nie wiem, czy większość ludzi dla większości ludzi to jest ok, czy mam sobie przygotowywać pełen scenariusz i nie robić więcej tego typu. Bo dzisiaj prawdopodobnie byłem emocje z pierwszej sprawki, gdzie mowa jest o mordowaniu krwawym malutkich Polaków, niestety nieochrzczonych, co też jest ważne. Te emocje przeniosły się na wszystkie kolejne sprawki i może na sposób, w jaki je komentowałem. Więc napisz w komentarzu, czy był, jak było, ale nie żeby mi powiedzieć, że spoko, Dawid, nie martw się, tylko tak serio. Dobrze. To byłoby wszystko, myślę, na dzisiaj. Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program, ponieważ tutaj jest problem z zarabianiem, jeżeli chodzi o monetyzację. Nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o podcast. Były gorsze momenty, teraz znowu wróciło. Te filmy piątkowe to nigdy nie będą już zarabiać, to jest pewne. Natomiast całe to dzieło i też przyszłe dzieło, które jest powiedzmy w przygotowaniu, powstają i trwają dzięki wsparciu finansowemu widzów. Więc jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, są w opisie tego odcinka. Można to robić jakby stale na Patronite i na YouTubie, albo przez jednorazowe wpłaty, za które wszystkim z góry bardzo dziękuję. I przypominam, że w tę niedzielę, 14 kwietnia, zostanie odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tego przedsięwzięcia. I jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Mój drogi widz, jeżeli słyszysz teraz te słowa, to znaczy, że dotrwałeś do końca, za co ci bardzo dziękuję i co trochę podziwiam. Życzę wam błogosławionego weekendu. Zachęcam do słuchania podcastów, które są codziennie rano o 6 na YouTubie i o 2 w nocy na platformach podcastowych. Jest sporo pracy wkładane w to, żeby tam była większa struktura wypowiedzi i żeby to było z pożytkiem dla słuchacza. Te programy, które trwają około 20 minut. Tymczasem życzę wam błogosławionego weekendu i mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano w Sprawkach Okiem Katolika rano. A widzimy się, mam nadzieję, najpóźniej za tydzień w piątek. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano i do zobaczenia w piątek. Zostań z Panem Bogiem.